Za chwilę usłyszysz kazanie wygłoszone w zborze Kościoła Zielonoświątkowego Kościół na Zaciszu, mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Wybornej 20. Zapraszamy na nasze nabożeństwa w każdą niedzielę o godzinie 10.
To jest szczególny czas dla mnie, dlatego że w Warszawie usługiwałem w różnych kościołach, ale w Kościele Zielonoświątkowym w Warszawie pierwszy raz wypadło na was zbór. Jestem z Kościoła Zielonoświątkowego, byłem wcześniej pastorem. Bóg powiedział mi, żebym zrezygnował z funkcji pastorskiej na rzecz służby proroczej, chociaż oficjalnie takiej służby nie było i chyba oficjalnie jeszcze nie ma w Kościele, chociaż jak 2 lata temu napisałem sobie na synodzie służba prorocza, to tak wielu było zaszokowanych, że w ogóle taka służba jest w Kościele. Ale postanowiłem, że będę pisał, czy jest formalnie, czy nie. Niezależnie od odczuć ludzi, ja wierzę, że Kościół Zielonoświątkowy szczególnie jest zobligowany do tego, żeby pełnia darów duchowych się w nim manifestowała i żeby były akceptowane. To, że jesteśmy ludźmi omylnymi i robimy błędy, no to jest normalne. Myślę, że nasze ciało nas do tego niejako nakłania. Jesteśmy w ciele też, prawda? Pamiętam, jak jeden z braci kiedyś powiedział do mnie, nie podoba mi się, bo nie zawsze twoje proroctwa się spełniają, a ja znałem go. Ja mam dobrą pamięć i pamiętam, co ludzie głoszą, jeżeli ich słucham. Powiedziałem, bracie, ale ty nie prorokujesz, tak? On mówi, nie. Ja mówię, ja słyszałem twoje kazania i wiele razy w kazaniach mówisz, że Pan ci powiedział. A jeżeli Pan ci powiedział i ty to przekazujesz, no to dla mnie wypisz, wymaluj. To jest proroctwo. Może nie nazywasz się prorokiem, ale usługujesz jak prorok. Stajesz i mówisz, że Pan ci powiedział. I jak historię znam, to nie wszystko było, niektóre rzeczy musiałeś odwołać, tak? Musiałeś odwołać, a niektórych nie odwołałeś, a i tak się nie spełniły. Więc jeżeli kogoś tu pod pręgierz trzeba postawić, to pewnie nie mnie. I no chciałbym, żebyście na mnie też popatrzyli w ten sposób. Człowiek jest omylny, zwłaszcza kiedy są emocje albo kiedy są sytuacje, które są trudne. Rozsądzać proroctwa nie zawsze jest łatwo. Człowiek, który jest w potrzebie, jeżeli usłyszy słowo prorocze, to myśli, że to się dzieje już. Abraham też czekał już, ale poczekał ładnych kilkadziesiąt nawet lat, 25 chyba, zanim urodził mu się syn. Czekał już, ale musiał uzbroić się w cierpliwość, dlatego apostoł Paweł mówi, że przez wytrwałość i przez cierpliwość lud Boży dziedziczy obietnicę, tak? Drodzy, mam dla was dziwne słowo. Modliłem się o słowo i to nie jest takie, nie głoszę zwykłych kazań, chyba że ktoś sobie takie zażyczy. Mam słowo dla was i ono jest dużym wyzwaniem dla mnie i myślę, że dużym wyzwaniem dla was. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 7, 27 wersetów. Trochę dłuższy urywek, ale myślę, że warto. Potem chodził Jezus po Galilei. Nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. A było blisko żydowskie święto namiotów. Rzekli więc do niego bracia jego, odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Wtedy Jezus powiedział do nich, czas mój jeszcze nie nadszedł, lecz dla was zawsze jest właściwa pora. Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Wy idźcie na to święto. Ja jeszcze nie pójdę na to święto, ponieważ mój czas jeszcze się nie wypełnił. To im powiedział i pozostał w Galilei. A gdy jego bracia poszli na święto, wtedy i on poszedł niejawnie, lecz jakby po kryjomu. Żydzi zaś szukali go w czasie święta i pytali, gdzie on jest. A wśród tłumów wiele mówiono o nim. Jedni powiadali, dobry jest, inni zaś mówili, przeciwnie, przecież lud zwodzi. Nikt jednak o nim nie mówił jawnie z obawy przed Żydami. A gdy już minęła połowa świąt, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. I dziwili się Żydzi i mówili, skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył? Na to odpowiedział im Jezus mówiąc, nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Lecz kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Czy to nie Mojżesz dał wam zakon? A nikt z was nie wypełnia zakonu. Dlaczego chcecie mnie zabić? Lud odpowiedział, demona masz. Kto chce cię zabić? Odpowiadając Jezus, rzekł im, jednego dzieła dokonałem, a wszyscy się dziwicie? Wszak Mojżesz dał wam obrzeskę, nie iżby ona pochodziła od Mojżesza, lecz od przodków, i w sabat obrzezujecie człowieka. Jeżeli człowiek w sabat przyjmuje obrzeskę, aby nie był naruszony zakon Mojżesza, to dlaczego się na mnie gniewacie, że w sabat uzdrowiłem całego człowieka? Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Wtedy mówili niektórzy z mieszkańców Jerozolimy, czy to nie jest ten, którego chcą zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby rzeczywiście przełożeni doszli do przekonania, że to Chrystus? Ale o nim wiemy, skąd pochodzi. Gdy zaś Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi. Drodzy, nie będzie to teologiczny wykład, chociaż też jesteśmy przy szkole teologicznej. Jestem prostym człowiekiem, lekarzem weterynarii zawodu. Chciałbym wyłożyć to tak, jak to rozumiem, jak odebrałem od Boga. Wierzę, że to słowo jest dwukierunkowe. Po pierwsze, jest do niektórych ludzi na sali, czyli nie do wszystkich, ale do niektórych ludzi na sali. Po drugie, to słowo jednak jest do was, jako do społeczności. Więc słuchając tego słowa, bierzcie to dwukierunkowo. Niektórzy wezmą do siebie, a niektórzy wezmą do społeczności, dobrze? Więc Jezus w jakim czasie mówi te słowa, czy w jakim czasie dzieje się to wydarzenie? No tuż przed Jego śmiercią, tak? Jakbyśmykolwiek nie patrzyli, 13 rozdział już mówi o tym, że Jezus spożył wieczerzę, że umył nogi uczniom. A później nauczał na temat Ducha Świętego, przygotowywał ich do tego, żeby przejęli po nim pałeczkę. Żeby w jego imieniu, a chrześcijanin znaczy naśladowca, ten, który idzie za Jezusem, wypełnia jego wolę, czyni dzieło jego, a Jezus, czyniąc dzieło Boże, chodził w taki sposób, żeby wiedzieć, co Bóg chce, czyli nawet będąc Synem Bożym, spędzał czas w modlitwie, po całym dniu pracy szedł sobie na ustronne miejsce i tam się modlił, żeby wiedzieć dokładnie, czego Bóg od niego chce. On nie pytał ludzi, pytał Boga. Był poddany ludziom w rzeczach, w których mógł być poddany, ale pytał się Boga. I powiedział, nigdy nic od siebie nie czynię i nigdy nic od siebie nie mówię, tylko to, co widziałem i słyszałem u Ojca, który jest w niebie, prawda? I to jest cudowne. Więc w tym czasie, kiedy już kończy się jego czas pielgrzymowania na ziemi, Jezus wypowiada te słowa. A jakie to są, czy dochodzi do tej sytuacji? Do jakiej to jest, dochodzi do sytuacji? Do takiej, że Jezus zaczyna konfrontować. Albo mówić rzeczy, on cały czas konfrontował niejako, ale mówić rzeczy, które są wyzwaniem. Nazywać rzeczy po imieniu. W moim chrześcijańskim życiu doświadczyłem tego, że chrześcijanie stali się tacy delikatni i bardzo przyjaźni, że nie lubią nazywać rzeczy po imieniu. Tak zakręcają, tak jakoś owijają w papierki, mówią enigmatycznie i nie wiadomo, o co tak czasami chodzi. Dam wam przykład. Przyszedł do mnie pewien człowiek, który mi bardzo zaszkodził w życiu i zaczął chodzić koło mnie tak. I chodził. Ja mówię w końcu do niego, ja się śpieszę. Powiedz mi, o co ci chodzi? On mówi, no wiesz, różnie się dzieje w życiu. Ja mówię, no powiedz mi konkretnie, czy chcesz mnie przeprosić? I on tak na mnie popatrzył, mówi, no a jeżeli chce, ja mówię, to musisz powiedzieć za co. Bo jeżeli powiesz mi, przepraszam cię za wszystko, to ja tego nie przyjmuję. Jeżeli narozrabiałeś, jeżeli coś konkretnego zrobiłeś w kierunku mojej osoby negatywnego, to powiedz mi, za co mnie przepraszasz. A on powiedział, ty jesteś cham. To ja do ciebie przychodzę, ja się kajam. Ja powiedziałem, jeszcze nie widzę, żebyś ty się kajał. Człowiek, który narozrabiał i zepsuł komuś życie, tak, zepsuł komuś opinię, wpędził go w kłopoty, przychodzi i mlaska ustami i chodzi i jeszcze nic nie powiedział i mówi, że się kaja. Kiedy zawiniłem przed ojcem, to przychodziłem i stawałem, mówiłem, tato, przebacz, zrobiłem to i to. Słowo Boże mówi, że my mamy konkretnie nazywać rzeczy po imieniu, tak? Że mamy przepraszać i wiemy, za co przepraszać. Bo takiego przepraszania już mam pełny strych, że ktoś mówi, wiesz, cokolwiek złego zrobiłem. A pokuta to jest odwrócenie się od konkretnego grzechu. To nie jest nie wiadomo za co, tak? To jest odwrócenie się od konkretnego grzechu. I chrześcijanie w końcu powinni mówić konkretnym językiem. Więc Jezus zwraca się i mówi konkretnym językiem, tak? Kiedy jego bracia mówią, idź do Jerozolimy, albo idź do Judei, to Jezus mówi, zostanę w Galilei. Namaszczony zostaje w Galilei. A kto, co to była Galilea? Pamiętacie, co to była Galilea? Galilea pogan. Naród, który żyje w ciemności, ujrzy światłość wielką, tak? Czyli Galilea to nie było piękne miejsce. To Judea była pięknym miejscem. Galilea była miejscem pogan. Pewnie, że byli tam Żydzi, ale zeświadczali. Więc Jezus pozostał w Galilei. Powiedział, dla was jest czas, dla was idźcie do Judei, bo wy nie konfrontujecie, bo wy nie mówicie prawdy, bo wy mówicie piękne słowa, dlatego was nienawidzą. Ale ja mówię im, że oni są grzeszni. Dlatego chcą mnie zabić. Tak? Tak tu czytałem chyba. Czy aż tak musimy konfrontować? Czy to jest właściwe? Jezus powiedział, na to przyszedłem na świat, tak? Żeby zbawić. A jak można człowieka zbawić, jeżeli mu się nie powie o grzechu? Jak można człowieka zbawić, jeżeli on nie wie, z czego pokutować? Jak można zachęcić człowieka do pójścia do Boga, jeżeli mu tego Boga nie zamanifestujemy, tak? Jeżeli będziemy mówić ogólnie o Bogu. A przecież Bóg jest konkretny. Kiedy Bóg przychodził, to zawsze czynił dobre rzeczy, tak? Opowiem wam moją historię. Ona jest drastyczna w wielu momentach. Myśmy duże rzeczy przeżyli z Bogiem. Trudne rzeczy. I wielu ludzi mówi na nasz temat i nie wie, co myśmy przeżywali. Jedna z takich historii jest taka. Jechałem kiedyś do takiego kościoła, który był w wielkim problemie. Był duży bunt. Nie był to duży kościół, był to mały kościół. I był tam duży bunt. Chcieli pastora wyrzucić. I bardzo Bożego człowieka, ale chcieli go wyrzucić. Coś im nie pasowało. I kiedy z żoną modliliśmy się w domu, wołaliśmy do Boga, zostałem tam zaproszony, żeby pojednać tych ludzi. Bóg zaczął z nami rozmawiać i w pewnym momencie Bóg mnie zapytał tak, czy zgadzacie się, żeby z mojej ręki, nie z ręki diabelskiej, z mojej ręki przyszło na was duże doświadczenie. I moja żona mówi, jeżeli to jest konieczne, jeżeli to jest niezbędne i taki wiele może, powiedziała Bogu, to ja się zgadzam. I Bóg powiedział, to jest konieczne. I ona powiedziała, się zgadzam. Ja powiedziałem też, że się zgadzam. Ale nie wiedzieliśmy, o czym mówimy. Nie wiedzieliśmy, czego to dotyczy. Mieliśmy wtedy dwójkę dzieci. Dzisiaj mamy trójkę dzieci. Już wszystkie dorosłe. Ale wtedy mieliśmy tylko dwójkę dzieci. Nasz syn miał wtedy niecałe 4 lata. Pojechałem w piątek, wróciłem w niedzielę wieczorem. Bardzo obolały, była to bardzo trudna sprawa, batalia została wygrana, kościół został uratowany. I mieliśmy taki zwyczaj, że Zbieraliśmy się całą rodziną, czyli wszyscy wierzący ludzie z rodziny i zawsze zdawałem relacje, co się stało i dziękowaliśmy Bogu za to, co zrobił. Że Bogu należała się chwała, że Bóg mógł ją odebrać. Ponieważ już był późny wieczór, zadzwoniłem do teściowej, do szwagra, do babci. Powiedziałem, zbierzemy się w poniedziałek i będziemy się modlić, dziękować Panu Bogu. Mam do teściów 2 kilometry. Wsiedliśmy w samochód, nasz syn wsiadł do samochodu, bardzo szczęśliwy, jak to taki prawie 4-latek. Ale kiedy wysiedliśmy po 2 kilometrach samochodu, nasz syn chodził, jakby się dobrze napił. Tak chodził, jakby nie kontrolował swoich ruchów. Więc już podziękowaliśmy Bogu za to, co się stało, ale modliliśmy się o jego uzdrowienie. Nie wiedzieliśmy, co jest. Nic go nie bolało i on chodził jak dobrze pijany. We wtorek chodził już na kolanach, a w środę ruszał tylko głową. Nasz syn od początku, kiedy był pierwszy bilans jednoroczny, po roku czasu, lekarze krzyczeli na nas, że on ma nadwagę. Jest dobrze zbudowany, może takiej dużej nadwagi nie ma, ale powiedzieli, chrońcie swoje dziecko, nadwaga, tak? W ciągu tygodnia czasu naszego syna zostało skóra i kości. Dosłownie tak, jakbyście oglądali z Oświęcimia zdjęcia, jak leżą tam przed krematorium trupy, to taki był nasz syn. Sama skóra i kości. Po prostu leżał i się nie ruszał, tylko głową i oczami. A Bóg nam powiedział, nie możecie iść do lekarza, bo jak pójdziecie do lekarza, to owszem, on wróci do jakiejś sprawności, ale kaleką będzie już całe życie. Ja go uzdrowię. Ja jestem lekarzem weterynarii. Ja wiem, ja znam biologię. Ja nie leczę ludzi, chociaż czasami też leczyłem ludzi, ale ja znam biologię. Wiedziałem też, jakie jest prawo w Polsce. Jeżeli dziecka nie dasz do lekarza w momencie, kiedy ono jest chore, to mają przyjść i zabrać ci dziecko i odebrać ci prawa rodzicielskie. A jeżeli sprawa jest bardziej drastyczna, wsadzą cię do więzienia. Ja znam prawo. Wiedziałem, że to nie jest proste. Myślałem, Boże, uzdrowisz go jutro, pojutrze, dzisiaj. Moja mama poszła, moi rodzice byli katolikami, poszła do lekarza i naskarżyła do lekarza, że synowi i synowej odbiło. Wykształceni stracili rozum. Więc lekarz przysłał do nas pielęgniarkę do domu i myśmy ją do domu nie wpuścili. 4 razy ją przysyłał do nas. I myśmy 4 razy jej nie wpuścili do domu. Za każdym razem z duszą na ramieniu, że przyjdzie z policją. I wiedzieliśmy, że wtedy będziemy mieli pozamiatane. Nie zachęcam was do takiego działania, tak? To było nasze przeżycie. To była nasza odpowiedzialność. Trwało to 3,5 miesiąca. I zgodnie ze słowem, jakie dostaliśmy, a było ono, jak choroba przyszła, tak odejdzie, a szła z dołu do góry, więc odeszła z góry na dół. I tak wracała o zdrowie. Najpierw ruszał rękami, później nabrał ciała w tułowiu, nogi ciągle były chude i wykręcone stopy do tyłu, 180 stopni. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale tak było. Pamiętam, jak postawił nogę bokiem, powiedział, tato, jest sukces. Ja już mogę postawić nogę bokiem. Dopiero po 3,5 miesiąca zaczął chodzić. Został zupełnie uzdrowiony. Zupełnie. I wtedy poszedłem do moich rodziców i powiedziałem, nie byliśmy u lekarza, bo Bóg nam powiedział. I zaufaliśmy Bogu, bo wierzymy w Boga cudów. I kiedy straciłem pracę, Bóg mi powiedział, zrezygnuj z pracy, nie chciałem zrezygnować, poszedłem na pół etatu, więc mnie zwolniono, była przemiana ustrojowa, prywatyzowano weterynarię. I powiedziałem, Boże, co mam robić? Moja żona jest na bezpłatnym wychowawczym. Ja nie mam pracy, z czego będziemy żyć? I Bóg powiedział, ucz się kupować darmo. Nauczysz się. Jestem Bogiem cudów. Wierzysz w Boga cudów? Nauczyłem się wierzyć Bogu cudów. Ani jednego dnia nie byliśmy głodni. Nauczyłem się pokory, bo musiałem pierwsze pieniądze, jakie dostałem, to od najbardziej skąpego człowieka na ziemi. Chyba, myślę. Był taki człowiek u nas w kościele, który kiedy dzieciom noga rosła, to on powiedział, dzieci muszą się uczyć pokory, nie kupował im butów. Wierzący człowiek. To żona musiała wycinać przód butów, żeby noga wychodziła do przodu, żeby dziecku nie zdeformować stopy. Cię? Znam takiego człowieka, już zresztą znałem, bo zmarł. I on przyniósł mi całą swoją emeryturę i powiedział, pastorze, ja nie wiem, jak to jest. Ja nie jestem charyzmatyczny, ja nie wierzę w dary Ducha Świętego, ale wiem, że Bóg mi powiedział, żebym ci dał pieniądze. I myślałem, że umrę, jak wziąłem te pieniądze. Powiedziałem, Boże, jestem najgorszy dziad, od takiego człowieka brać pieniądze. I Bóg powiedział, musi się nauczyć pokory. Kupuj darmo. To nie jest proste. Więc Bóg, kiedy pytałem Boga, po co to wszystko, Bóg powiedział, żebyś mnie poznał, że mam dobre serce. I żebyś nie znał mnie tylko z teologii, z Biblii, ale żebyś znał mnie właściwie, taki jaki jestem. Żebyś mnie doświadczył w tym i w tamtym. I doświadczyłem Boga w tym i w tamtym. A później Bóg powiedział, teraz jesteś gotowy, żeby iść do służby proroczej. Bo będą cię wyrzucać, będą o tobie źle mówić, nie będą przyjmować i musisz wiedzieć, komu uwierzyłeś. I nie możesz nosić goryczy w sercu. Nie możesz rozczulać się nad sobą. Masz mi po prostu służyć, tak? Dlaczego to mówię? Czy mam się wam zaprezentować? Nie. Tu jest mowa o tym, że Pan Jezus coś reprezentuje tutaj. Że są ludzie wśród was, którzy mają powołanie. Powołanie nieprzeciętne. Ale ono się jakby... Ciągle są jeszcze w Galilei. Ciągle nie poszli jeszcze do Judei. Dlaczego? Bo nie ma przychylności. Bo środowisko nie jest przychylne. Bo nie ma przyzwolenia. Bo się boją o autorytet. Bo się boją o swoją opinię. Bo się boją, co dalej zrobią. Strach jest straszną rzeczą. Biblia powiada, przeklęty człowiek, który się boi. Że strach przed człowiekiem zastawia na drugiego człowieka sidła. Więc nie możemy żyć w strachu. Nie możemy żyć w lęku. Bo Bóg nie dał nam ducha strachu, prawda? Ale popatrzcie, kiedy nie mamy przychylności, to wtedy boimy się, co się stanie. Pamiętam, kiedy Bóg mi powiedział, pójdziesz do służby proroczej, zostawisz służbę pastorską. 16 lat pastorowałem. Kochałem mój kościół. Wybudowaliśmy piękny budynek. Sytuację finansową miałem wyprowadzoną. Tylko w tej chwili pastorować, tak? Najgorsze było za mną. I Bóg powiedział, to teraz właśnie zostawisz kościół. Ustanowisz następcę i pójdziesz do służby proroczej. Pojechałem do Rady Naczelnej Kościoła i mi powiedzieli, takiej służby nie ma i nie będzie. Nie możesz, możesz być pastorem i prorokować, ale nie ma takiej służby w Kościele Zielonoświątkowym. I miałem dylemat, co zrobić. I powiedziałem, ale ja zaufałem Bogu. Jak się pomyliłem, to po prostu nie będę służył. Ale jeżeli się nie pomyliłem, to ta służba się rozwinie. I 4 lata byłem na pustyni. Myślicie, że tak od razu poszło? Nie poszło. Moja żona brała 2 etaty. Pracowała po nocach. A ja na kolanach. I modliłem się. I szukałem Bożego oblicza. Nie było prosto. I mówiłem wiele razy, Boże, czy ja się pomyliłem? Przecież mi powiedziałeś, że posyłasz mnie do służby, że mnie namaszczasz, że powstanie ruch proroczy w Polsce, że mnie do tego powołujesz, żebym przetarł szlaki, a ja jestem na pustyni. Jak jechałem na OKD, pastorzy niektórzy podchodzili i mówili, proroku, ile naprorokowałeś i kto cię zaprosił, gdzie byłeś? A ja byłem w mojej komorze. Nikt mnie nie chciał. Tak. Drodzy, to nie jest wylewanie łez. Chcę wam powiedzieć, zapłaciłem cenę i dzisiaj jestem w innym miejscu. Jeżeli są ludzie wśród was powołani, jeżeli Bóg włożył obdarowanie w twoje życie, to nie po to, żebyś siedział na krześle. Nie po to, żeby być bezpiecznym. Oczywiście bezpieczeństwo mamy w Bogu. Nie o takim bezpieczeństwie mówię, tak? Bezpieczeństwie od ludzi. Nie po to. Zrób krok wiary do przodu. Powiedz, jakie masz powołanie. Zapytaj Boga, czy to na pewno to. Boże, daj mi potwierdzenie. Daj mi napełnienie. A Bóg jest wierny. Bo jeżeli człowiek robi krok do przodu, to Bóg, Słowo Boże mówi jak? że Bóg współdziała zawsze i ze wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, prawda? Bóg współdziała z tymi. Co to znaczy współdziałać? Dołączyć się, wesprzeć. To znaczy współdziałać. Jeżeli stoisz, to Bóg się nie będzie współdziałał, bo stoisz. To nie jest działanie. Więc kiedy przygotowywałem się do tego, powiedziałem, Boże, to jest moja pierwsza wizyta. Po prostu. Ktoś mi kiedyś prorokował, czasami bardziej się będą cieszyć, jak pojedziesz, niż jak przyjedziesz. Nie chciałbym, żeby tak było, ale też chciałbym, żeby Kościół chodził w pełnym obdarowaniu. Zauważcie, że mamy coraz trudniejsze sprawy. Zauważcie, ja jako pastor jeszcze, zacząłem prorokować, będąc jeszcze pastorem, czasami przychodzili do mnie ludzie i mówili, pastorze, mam taki problem. I to jest problem, który mnie powala. I kiedy ten człowiek do mnie mówił, słyszałem, jak Bóg do mnie mówi, to nie jest ten problem. I mówiłem, bracie, to nie jest ten problem. A on mówi, pastorze, to ja mam ten problem. Co ty mnie byś uczył? Ja przyszedłem, żeś ten problem pomógł mi rozwiązać. Ja powiedziałem, nie, ty przyszedłeś nie po to, żeby ten problem rozwiązać. Ty przyszedłeś po to, żeby twoje życie się zmieniło. A ten problem wynika zupełnie z czegoś innego. Twój dylemat wynika z czegoś innego. Bóg mi pokazuje, że w twoim życiu jest to i to i to musi się zmienić. I ten człowiek tak myślał, mówi, a to jest racja. Faktycznie, to jest właśnie to. Powiedziałem, jak to załatwisz, to tamto pójdzie, tak? A skąd pastor to wiedział? No co miałem mu mówić? Bóg mi objawił. Dostałem to od Boga, tak? Bo kiedy nie masz takiego objawienia, to taki człowiek ciągle wraca do ciebie, ciągle ma ten problem, bo załatwiasz inne sprawy niż to, co jest sednem, tak? To tak, jakbyś brał, mając grypę, tylko tabletki przeciw gorączce. Nie załatwiasz grypy, tylko załatwiasz gorączkę. A choroba toczy się dalej. Więc potrzebujesz nie zwalczać objaw, potrzebujesz zwalczyć przyczynę, a przyczyna gdzieś tam jest i Bóg chce ją pokazać. Nie zawsze to jest wygodne, tak? Nie zawsze. Wiecie, mam pokorną żonę, jej mąż, ojciec, dziadek, przepraszam, był pastorem. Ona jak miała 5 lat, to mówiła, że jest wierząca. Ja się nawróciłem, mając 23 lata. I wtedy dopiero chciała mnie, bo wcześniej nie chciała, bo mówiła, że jestem filistyn. Więc nawróciłem się, tak? Ale ona wyssała zielonoświątkowe z mlekiem matki. Ona miała 15 lat, była ochrzczona Duchem Świętym i zaczęła głosić Ewangelię. Po prostu ona jest niesamowita. Introwertyk, ale taka za Bogiem ma taką pasję. I moja teściowa mi kiedyś powiedziała, mój synu, dobrze ci w małżeństwie, prawda? Ja mówię, super. Nie kłócimy się. Pierwszy raz 10 lat po ślubie się pokłóciliśmy. I to wcale nie ostro, tylko tak sobie. Nigdy żeśmy się tak ostro nie pokłócili. Do tej pory. Ale były różne takie sytuacje. Łagodnie, tak? Więc ja mówię, mamo, zgadzamy się. Bóg jakoś to tak zrobił. A moja teściowa mówi tak. To nie dlatego, że ty jesteś taki dobry. To dlatego, że moja córka jest taka pokorna. I myślę sobie, no jest pokorna, no faktycznie, no ale to ja też mam jakiś udział. To nieprawda, że ty nie mam udziału, tak? Ale nie chciałem się z teściową kłócić, bo to z teściową trzeba dobrze żyć. Zresztą to dzięki teściowej mam moją żonę, bo moja żona mnie nie chciała. Teściowa ją nakłoniła, tak. Mam dług wdzięczności dozgonny. I kiedyś modlę się, a Bóg mówi, powiedz swojej żonie, żeby zrobiła coś tam. I przychodzę do mojej żony, do pokornej kobiety i mówię, kochani, Bóg mi coś powiedział. Ona mówi, no co? No, żebyś coś zrobiła. Ona mówi, ale to jest głupie. Ja mówię, no wiesz, nie mnie oceniać, tak? Dla mnie to może nie jest głupie. Ja bym to zrobił, ale... A ona, ponieważ to jest jej sprawa, nie będę nazywał rzeczy po imieniu, dobrze? I ona mówi, w zasadzie mogłabym, ale to jest głupie. Co Bóg z tego będzie miał? Ja mówię, ja nie wiem. Bóg mi powiedział, że ty masz to zrobić. Wiecie, ile moja żona się z tym męczyła? 2 lata. 2 długie lata. I co chwilę do mnie, co jakiś czas przychodziła, mówię, wiesz co, nie mogę tego zrobić. Po prostu wszystko we mnie się burzy. Ja muszę wiedzieć dlaczego. Ja mam taką konstrukcję, ona jest matematyczno-fizyczna. Więc ona musi mieć punkt, podpunkt, to wynika z tego. A ja jestem szalony, ja jestem inny, tak? Mi się mówi, ja to robię, jest okej, albo nie jest okej. Wyciąga wnioski później często. Ale ona jest inna. Ona musi być ułożona. Mówi, jeżeli będę wiedzieć. Powiedziałem, po prostu Bóg powiedział, że masz to zrobić. I pamiętam, minęły już 2 lata. Ja już miałem wykupiony bilet, byłem zaproszony do Kanady do usługi. Miałem chyba za 3 tygodnie wyjechać. I Bóg do niej mówi tak. To jest moje ostatnie wezwanie. Jeżeli jej nie posłuchasz teraz, to już nigdy do ciebie się z tą sprawą nie zwrócę. Masz to zrobić. Nie zmuszam cię, ale masz to zrobić. Jeżeli to zrobisz, to przyjdzie zaproszenie i pojedzie z mężem do Kanady. I zapłacą ci bilet. I ona tak mówi, ciekawe, 3 tygodnie. Kto załatwi wizę, bo to jeszcze wtedy były wizy. Powiedziała, okej. Okay. Poszła, załatwiła sprawę. Przychodzi, mówi, załatwiłam. To był wieczór, poszliśmy spać, rano przyszło zaproszenie z Kanady. Siostro, modliłyśmy się, siostry napisały z kościoła. I Bóg nam położył na serce, żeś przyjechała, nam usłużyła. Kupujemy bilet dla ciebie i dla twojego syna. Pojechaliśmy w trójkę. Miała premię, bonus. Tak? I powiedziała, co Bóg z tego ma? Wróciliśmy z Kanady i ona mówi, i co Bóg z tego ma? No byłam w Kanadzie, okej, okay, cieszę się, ale co Bóg z tego ma? Powiedziałem, Bóg ma wszystko, co mu potrzebne i on nic z tego nie ma. Co Bóg ma? Pańska jest ziemia, pańskie jest niebo, tak? No co Bogu dasz? Bo to wszystko jest Jego. On może sobie to wziąć. Pewnie o coś innego chodzi. Chodź się pomodlimy. Zaczęliśmy się modlić i Bóg powiedział jej tak. Bo ty myślisz, że ty myślałaś, że jesteś pokorna, a ty nie jesteś pokorna. Ty myślałaś, że jesteś pokorna. Bo nie każdy łagodny człowiek jest pokorny, tak? Pokorność to nie tylko łagodność. To jest uległość. I nie byłaś uległa. Ale ona pytała, Boże, ale co? Po co to było? Bóg powiedział, bo widzisz, przychodzą takie chwile, że kiedy powiem słowo i trzeba będzie pójść, to człowiek nie będzie mógł pytać, po co i na co, tylko ma pójść, tak? Jak w wojsku. Jest rozkaz i idziesz. Bo czasami sytuacja ci umknie i już nie złapiesz tej sytuacji drugi raz. Bóg mówi, idź zwiastuj tej osobie, jak nie podejdziesz teraz, to on wsiądzie do metra i go tyle widziałeś. Tak? Niewykonane zadanie. Do widzenia. Aha, to o to chodziło. I wiecie, że moja żona jest teraz taka? Bóg jej coś mówi i ona jest w stanie to zrobić. Ja nie jestem w stanie czasami tak zrobić. Ja jestem ekstrowertykiem, ona jest introwertykiem. I ona mówi, no przecież Bóg powiedział, to jest takie proste, ale Bóg ją złamał wcześniej, tak? Więc drodzy, nie zawsze myśl, to co o sobie myślisz jest prawdą. Nie zawsze. Więc kiedy Bóg chce ci coś pokazać, to musi stworzyć sytuację, w której widzisz, że nie domagasz, że gdzieś ci nie dostaje, tak? Że twoja świętość nie jest taka święta, że twoje posłuszeństwo nie jest takim posłuszeństwem, że twoja pokora nie jest pokorą. I takie różne rzeczy. Bóg oczekuje was w akcji. Jaki był Jezus, kiedy poszedł? Oto Bóg zawsze za Jezusem stanął. Pamiętacie? Nigdy nie został sam. Nigdy nie został opuszczony. On się pomodlił, błogosławił się, rzeczy działy. Nie pytał się, co będzie, jeżeli się nie wydarzy. Bo on wiedział, że się wydarzy. Ojcze, ja wiem, że już mnie wysłuchałeś. Tak się modlił kiedyś? Ja wiem, że już mnie wysłuchałeś. A to, co mówię, to ze względu na nich mówię. Bo człowiek, który chodzi w namaszczeniu, jest w swoim właściwym miejscu, do którego go Bóg powołał, relacje ma z Bogiem takie, że Bóg go przygotowuje. I on wie, kiedy zanim wyszedł, to już wie, tak? Doświadcza tego. Więc są ludzie, którzy potrzebują tego, aby nabrać odwagi, aby nabrać zachęty, aby stanąć w miejscu swojego powołania. Nie zawsze ci otworzą drzwi od razu. Mi nie zawsze, nie od razu otworzyli drzwi. Dopiero obecny biskup powiedział mi, błogosławię cię do tej służby. A tak to tak bardziej, nie działałem z partyzantki, czekałem aż mnie zaproszą, nigdzie się nie wpraszałem, ale bardziej usługiwałem w innych kościołach, kościół chrześcijan wiary ewangelicznej, kościół Boży w Chrystusie, baptyści, chrześcijańska społeczność nawet, katolicy mnie zapraszali, tylko kościół zielonoświątkowy tak bardzo sporadycznie, tak? Wytrwałem ten okres, błogosławiłem, nie rozumiałem, ale zostawiałem to Bogu. I wiedziałem, że musi się coś przetrzeć. I jak teraz patrzę na kościoły, nie wiem jak u was jest, ale jak jeżdżę po różnych zborach, także zielonoświątkowych, to wiecie, co się dowiaduje? Dużo ludzi prorokuje. Coraz więcej ludzi prorokuje. I czuję się w tym dobrze. I pytają się, bracie, jak to robić dobrze? W kilku miejscach prowadzę szkoły prorocze. Nie uczyć prorokować, w sensie jak odbierać słowo od Boga, tylko jak mieć postawę, jak mieć współpracę z pastorem, ze starszymi, żeby nie narozrabiać, jakich słów używać. Rozumiecie? Uczymy się warsztatu. Bo ja pewne rzeczy przerabiałem. Ale takich rzeczy jest więcej. To nie tylko proroctwo, tak? Musimy uwierzyć w to, że Bóg czyni cuda dzisiaj. Że Bóg uzdrawia. Że Bóg uwalnia. Różne rzeczy. Bóg powołuje i ty na pewno to wiesz. Jeżeli ciebie powołuje, to ty to wiesz. Ludzie, chrześcijanie nie są głupi. Bóg dał nam ducha mocy i mądrości i trzeźwego myślenia, tak? Więc jeżeli Bóg cię powołuje, to ty na pewno to wiesz. Tylko ze strachu czasami mówisz, a ja nie wiem, a może to nie tak. A teraz, drodzy, drugie wyzwanie. Kościół, zbór. Już nieważne, w jakim miejscu jesteście, to jest newralgiczne miejsce, tak? Symboliczne miejsce, prorocze miejsce, dlatego że to jest przy seminarium. Miejsce, skąd powinno wyjść światło. Miejsce, na które się patrzy. Tu się odbywają synody. Nie znam waszego zboru. Jestem pierwszy raz waszego pastora. Widziałem gdzieś, ale nie wiedziałem, że to wasz pastor. Więc teraz już wiem. Więc nie mam żadnych informacji. Albo niewiele informacji. Ale Bóg mi pokazał, że to się tyczy też tego zboru. Zbór musi wejść w swoje namaszczenie. To nie ma być typowy zbór zielonoświątkowy. Jestem kościołem zielonoświątkowym i nie mówię, że typowy zbór zielonoświątkowy jest zły. Ale mówię, że ma wiele jeszcze do osiągnięcia, tak? Że jeszcze jest wiele rzeczy do zdobycia. Więc wy nie macie być typowym zborem zielonoświątkowym, gdzie wiele rzeczy jest jeszcze do zdobycia. Wy macie te rzeczy już zdobywać. Wy macie zrobić krok, jak Piotr zrobił z łodzi na wzburzone morze. To nie chodzi już o to tylko, żeby to nie było morze, ale żeby... Niektórym chodzi, żeby było spokojne, żeby nie było fal. Ale Bóg tak nie działa. Często rzuca człowieka na głęboką wodę. I wasz kościół ma pójść na głęboką wodę. I mają być fale. I macie być odważni. I nawet kiedy stracicie na chwilę wiarę i coś się zacznie dziać, to wiedzcie, że Jezus Piotra wyciągnął, prawda? Nie utopił się? Nie utopił. Mało tego, po tym wszystkim Piotr usłyszał słowa, za jakiś czas oczywiście, paś owieczki moje. Piotrze, paś owieczki moje. Przychodzi takie błogosławieństwo, Piotr mówi, Panie, ale ja Ciebie nie agapę, tylko fileo. Nie ta miłość, o której Ty mówisz. Ale Jezus mówi, Piotrze, i tak paś owieczki moje. Dlaczego? Bo zrobił krok. Bo się odważył. Bo się nie bał, że ludzie o nim będą źle mówić. Bo się nie bał, że zamkną mu jakieś drzwi. Po prostu on się tego nie bał. On znał tego, który go powołał. On znał tego, który stoi za nim. On znał tego, który go nazwał po imieniu. Bo Słowo Boże mówi, jeżeli on drzwi otwiera, to nikt ich nie zamknie, prawda? Będą się starali. Mogą wiele rzeczy robić. i nie zamkną tych drzwi, bo Pan je otworzył. A jeżeli Pan drzwi zamknie, to nikt ich nie jest w stanie otworzyć. Po prostu zamyka ci drzwi i do widzenia. Więc drodzy, On otwiera drzwi dla waszego kościoła. Nie wiem, czym jesteście szczególni. Nie wiem, bo to nie chodzi tylko o miejsce, to miejsce jest prorocze. Ale jesteście szczególni. Macie potencjał. Macie namaszczenie. Coś w was jest szczególnego i Bóg, widząc to, mówi: powstań. Weź odpowiedzialność. Idź. Wprawdzie nie od razu poszedł Jezus do Judei, prawda? I wy nie od razu pójdziecie, bo musicie to przemyśleć. Każdy rozsądny człowiek i każdy rozsądny kościół myśli. Nie działamy tylko na zasadzie, jak o zielonoświątkowcach mówiono, i ja zawsze się buntowałem przeciwko temu, że tak mówiono, że zielonoświątkowcy są tylko emocjonalni i im ułożenia brakuje, tak? A to nie jest wcale prawda. Można być emocjonalnym, duchowym i bardzo ułożonym jednocześnie. Jedno drugiego nie wyklucza, tak? Mamy Elę i widzimy, że jest ułożona i funkcjonuje w kościele zielonoświątkowym. I to bardzo dobrze. I mamy takich ludzi więcej. Czyli jedno drugiego nie wyklucza, tak? Nie możemy być tylko emocjonalni. Więc Pan Jezus powiedział do swoich braci. Do braci. Bardzo bliskich ludzi mu. Do braci, którzy w Niego nie wierzyli. Do tych, którzy mówili: a ty zawsze tam z tyłu siadasz. Albo ty to tak, jak się cię zapyta, to nawet nie wiesz, jak się nazywasz, tak? Takie emocje masz. I ty to powołany jesteś? Do czego ty jesteś w ogóle powołany? Drodzy, Bóg czyni cuda. Kiedy człowiek wejdzie w namaszczenie, to zaczynają się rzeczy dziać. Bóg się przyznaje do tego człowieka. Bóg błogosławi. Ale Bóg zna właściwy czas. Popatrzcie, Jezus nie poszedł od razu na święto, bo by go od razu zaaresztowali. On poszedł dopiero, kiedy minęła połowa świąt. Z drugiej części świąt dopiero ujawnił. Poszedł jakby po kryjomu, ale był przygotowany. On już miał decyzję wcześniej podjętą. On poszedł przygotowany, poszedł w namaszczeniu. Kiedy stanął tam i zaczął głosić, i zaczął mówić, i zaczął wzywać, to zaczęły się rzeczy dziać. Ale on im wtedy mówił: popatrzcie, wy mówicie, że jesteście prawowierni. Wy mówicie, że jesteście potomstwem Mojżesza, że wy jesteście synami Boga, a przekraczacie zakon Mojżesza. Dlaczego chcecie mnie zabić? No bo ty mówisz takie rzeczy, a w ogóle to nie chcemy cię zabić. A Pan Jezus mówi: ja nie szukam swojej chwały. Wiecie, że prawdziwy sługa nie szuka swojej chwały? Szuka chwały tego, który go posłał. On nie chce się manifestować, nie chce zrobić wokół siebie splendor, nie chce zrobić wokół siebie szum medialny. Zaufał Bogu. On chce oddać Bogu chwałę, tak? Chcecie Bogu oddać chwałę? To jest to. Takich Bóg ludzi szuka. I ja wierzę, że Bóg was znalazł. Czy Kościół jako zbór, czy też pojedyncze osoby. I wydobywa was zakamarka. I wydobywa was z cienia. I wydobywa was z miejsca takiej niepewności. Jest takie miejsce, które mówi: powstań, zajaśnij, tak? Gdy zjawiła się. Drodzy, Bóg przyszedł do was. I Jezus poszedł. I mówi: jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga. Więc jeżeli ktoś będzie was osądzał, pozna, że ta nauka jest z Boga. I tyle. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały, lecz kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Powiada: nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Drodzy, więc przyszedł czas. Ja chciałbym się o was modlić, zarówno o indywidualne osoby, jak i o Kościół. I chciałbym, żebyście weszli w swoje namaszczenie. Żebyście nie żyli strachem. Zanim to opowiem o mojej żonie. Jeszcze świadectwo. Moja żona jest typowym introwertykiem. mało mówi. Jak już powie, to powie, ale mało mówi. Ma z tym problem pewien, mówi, że chciałaby więcej mówić, ale... Ale kiedy przychodziłem czasami, czy gdzieś byłem na wyjeździe braterskim, mieliśmy różne rozważania, modlitwy i tak dalej, przyjeżdżałem do domu i powiedziałem, wiesz co, bo kilka razy osobiście spotkałem się z diabłem, tak, twarzą w twarz. I kiedyś przyjechałem, mówię, wiesz co, byliśmy na takiej modlitwie i poszedłem do swojego pokoju i diabeł przyszedł i zaczął ze mną rozmawiać i mówił, nie zrobisz tego. I musiałem z nim walczyć. I moja żona mówi, wiesz co, nie mów mi tego. I ja mówię, ale autentycznie przeżyłem taką rzecz. Ona mówi, ale nie mów mi tego. Ja mówię, czemu nie mam ci mówić? Dlatego, że ja wierzę, że diabeł istnieje, ale jak ty mi o nim mówisz, to ja się go zaczynam bać. Wtedy jak ciebie w domu nie ma, to świecę światło, czuję się niepewnie w domu. Ja jestem wrażliwą osobą. Ja wiem, że diabeł istnieje, że Bóg go zwyciężył, ale nie mów mi o diable. Ja nie lubię słuchać o diable. I nie mogłem z moją żoną na ten temat porozmawiać, bo ona po prostu nie lubiała. Ale niedawno jechaliśmy do pewnego zboru i moja żona była taka zmęczona, pracuje jako geodeta w starostwie powiatowym i miała trudny czas, miała dużo zajęć, nie miała czasu na modlitwę w wymiarze, którym by chciała i na czytanie słowa. I jechaliśmy samochodem, a ona mówi, wiesz co, ja będę tam siedzieć i będę cię wspierać. Nie będę się stał modlić o ludzi. Moja żona prorokuje też i się modli o ludzi ze mną, ale powiedziała, tym razem wybacz, nie będę cię wspierać. Jestem zbyt zmęczona fizycznie, psychicznie i duchowo nie czuję się mocno. Przyjechaliśmy do tego z kościoła i tak jakbyśmy weszli tam do waszego przedsionka i tam była taka kobieta. Od razu było widać, że to jakby legion demonów w niej był. Chodziła taka agresywna i po prostu było widać, że z nią jest nie tak. I moja żona poszła gdzieś, zniknęła, nie było jej. I za chwilę przychodzi i mówi do mnie, jak skończysz kazanie, będę się z tobą modlić. Ja mówię, przecież ty jesteś zmęczona. Mówi, wyjaśnię ci to później, będę się z tobą modlić. Skończyłem kazanie i moja żona do mnie podeszła i powiedziała, chcę, żebyśmy się pomodlili o tą kobietę, która jest, tak się manifestuje. Więc ja ją poprosiłem, chodź tu, siostro. Czy nie wiem, kto to był, nazywałem ją siostrą. I ona przyszła do przodu i była bardzo agresywna. Pastor się do mnie nachylił, powiedział, że już trzech facetów tak pobiła, że musieli ich zbierać ziemi. Po prostu. Nieduża kobieta, ale tak agresywna i w takiej sile, że nie mogę jej dać rady, że jeden taki byczek i jak go walnęła, to go powaliła po prostu. I mówi, uważaj, tak? I zanim ja miałem żonie powiedzieć, żeby uważała, to moja żona przyszła do niej i powiedziała, masz stać i będziesz mnie słuchać. A ta kobieta tak zgrzytała zębami, się rzucała. Moja żona, będziesz stać i będziesz mnie słuchać i my będziemy się modlić i będziesz uwolniona. I choć ta kobieta się manifestowała w różny sposób, moja żona ją wzięła za ręce i zaczęła gromić demony. I te demony wyszły. Ta kobieta zaczęła rzucać się, zaczęła kaszleć. Inne rzeczy robi. Demony wyszły. I ona się uspokoiła, uściskała nas, na drugi dzień przyszła, tam dwa dni byliśmy. Zupełnie nie ta kobieta. Rozmawiała inaczej, zachowywała się inaczej. Ja mówię do Hańki, jak ty to zrobiłaś? A ona do mnie mówi, jak zobaczyłam tą kobietę i zrozumiałam, że nikt jej nie pomógł do tej pory. Że Kościół jest duży. Że ludzi w nim dużo. Ale każdy ją omijał, żeby nie dostać. Tak? Każdy chciał być bezpieczny. A może niektórzy próbowali i nie dali rady. I wiedziałam, że Bóg przysłał nas do tego kościoła nie na darmo. My mamy coś zrobić. Ale ja byłam słaba. Więc poszłam w kąt i powiedziałam, Boże, przecież apostoł Paweł napisał, kiedy jestem słaby, wtedy, jak jestem? Wtedy jestem mocny, tak? Bo to Ty we mnie. Powiedziałam, Boże, bądź mocny we mnie. Użyj mnie. Tej kobiecie trzeba pomóc. Ja się nie zgadzam, żeby ona chodziła w niewoli. Tej kobiecie trzeba pomóc. Więc wszelkie obdarowanie, jakie dzisiaj dla mnie masz. I powiedziała, wszelki strach odszedł. Poczułam się silna. Nie mogłam się doczekać, kiedy przyjdę się o nią modlić. Wiecie, o czym wam mówię? O czymś takim. Kiedy masz pasję. Kiedy widzisz człowieka w potrzebie. Kiedy go kochasz. Kiedy wiesz, że Bóg chce cię użyć. to kto cię zatrzyma? Kto cię powstrzyma? Kto cię zniechęci? Kto was odłączy od miłości Chrystusowej? Kto? Czy nagość? Czy ucisk? Czy niebezpieczeństwo? Czy ubóstwo? Co was odłączy? Nic, tak? Tak mówi Boże Słowo. Nic. Więc drodzy, zachęcam was. Zachęcam, żebyście wzięli powołanie. Nie to, że ja wam wtłoczę powołanie, bo ja nie mam takiego autorytetu. Ale żebyście wy wzięli powołanie od Boga. Żebyście chodzili w tym powołaniu. Żeby Bóg was mógł używać. Wy jako Kościół, żebyście powstali. Żeby inni ludzie przychodzili i chcieli się uczyć od was, jak działać w duchu. Jak działać w mocy. Jak się poddawać Panu Bogu. Jak Chrystus ma się manifestować przez nas. Żeśmy byli ludźmi transparentnymi. Żeśmy to, co reprezentujemy, że to naprawdę było w naszych sercach i że to, co naprawdę jest w naszych sercach, żeby było demonstrowane. Żeśmy nie byli ludźmi, którzy chowają pewne rzeczy. Żebyśmy nie mówili, nie mamy mocy, nie mamy siły, nie uda nam się. Nie. Żeśmy wierzyli Bogu. Żeśmy naprawdę wierzyli Bogu. A wtedy przychodzi czas, że zacznie się dziać. Mówią, że dobrej restauracji nie trzeba reklamować. Tak? Nie pytaj się chudego, gdzie dobrze jeść dają. Spytaj się tego, kto lepiej wygląda. Tak? Tam dobrze jeść dają. Jeden drugiemu powie, jak jest dobry mechanik, to jeden drugiemu mówi, słuchaj, tam warto pojechać. Jest uczciwy. Tak? Jeżeli jest dobry murarz, dekarz czy ktoś, to ludzie mówią, słuchaj, miałem go, dobrze robi, sprząta po sobie, jest okej. A niektórzy reklamy piszą i po dwóch dniach ludzie ich zwalniają, bo są niesolidni, tak? Jeżeli będziecie kościołem pełnym ducha, jeżeli staniecie w miejscu, którym Bóg dla was wyznaczył, to nie trzeba będzie, nie wiadomo, afiszy wywieszać. Ludzie was znajdą. Za Jezusem ludzie chodzili, a radia nie było, telewizji nie było, internetu nie było, ulotek nie było, prawda? Heroldów nie było. Po prostu oni wiedzieli, gdzie on jest. Ja nie wiem, jak oni wiedzieli. Ale wiedzieli. I przychodzili tłumnie. I to tysiącami. I on ich uzdrawiał, tak? Drodzy, powstańcie, pomodlimy się. Dobry Panie, nie pochodzimy znikąd. Panie Jezu, Ty też nie pochodziłeś znikąd, tak w ciele, jak i w duchu. Znamy Ciebie. Ja dziękuję Ci za to, że Ty, kiedy odszedłeś do nieba i kiedy teraz patrzysz na nas, posyłając nam Ducha Świętego, przeznaczyłeś nam miejsce, w którym mamy operować. Miejsce, w którym mamy być używani. Ty przeznaczyłeś nam namaszczenie, które bierzemy. Panie, ja dziękuję Ci za ten Kościół. Panie, ja Ci dziękuję Ci za tych ludzi, którzy są na sali, do których dotarłeś ze swoim namaszczenia i powołania, do których dotarłeś z wylaniem swego świętego ducha, do których serc i umysłów włożyłeś marzenia i pragnienia. Boże, ja ich błogosławię dzisiaj. Mówię, Panie, niech nie siedzą w zakamarku, niech powstaną i zajaśnieją, niech chodzą w namaszczeniu. Panie, niech objawi się Twoja łaska nad nimi, niech Twoja moc przenika przez nich. Panie, niech docierają tam, gdzie są potrzeby. Ojcze, niech Kościół żyje. Ja modlę się, Panie, także o cały Kościół. Modlę się o starszych tego Kościoła, o pastora tego Kościoła. Panie, modlę się, żeby weszli bez obojaźni, odważnie w namaszczenie, które dla nich masz. Ja wiem, że to jest niełatwe. Ja wiem, że to jest szczególne namaszczenie dla tego Kościoła. Ale proszę Cię, Panie, żeby to był Kościół, który wejdzie w namaszczenie. I modlę się, Panie, żeby w tym Kościele było prorocze i żeby to prorocze się rozwijało i żeby było prawidłowe, nie raniące ludzi, żeby to prorocze nie powodowało smutku, żeby nie powodowało wycofania, żeby nie powodowało bólu. Proszę Cię, Panie, żeby to prorocze podnosiło, żeby zachęcało i budowało, żeby uzdrawiało i żeby sprawiało cud. Ojcze, niech chodzą w poznaniu. Ojcze, niech chodzą w miłości. Ojcze, niech chodzą w namaszczeniu. Ojcze, ja Cię proszę, niech Twój Święty Duch stąpi. Hitashita la matari della kamadeki, hitariba hashota ti kampati keteleki. Każdemu pragnącemu daj, miarą natłoczoną i natrzęsioną. Panie, dzisiaj każdemu pragnącemu daj. Ojcze, bierzemy całą gamę Twojego obdarowania. Ojcze, ja Błogosławię ten Kościół. Panie, ja dziękuję Ci za to, że ten Kościół istnieje i że ten Kościół ma przed sobą najlepsze dni, jakie są. Panie, dziękuję Ci za to, że dasz im odwagę i kiedy minie połowa świąt, Ty ich wypchniesz do Judei i postawisz ich w środku świątyni i wydadzą głos. I będzie to głos znaczący. I nikt nie podniesie ręki ani kamienia przeciwko nim. I będą to ludzie, którzy będą szanowani. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Twój Święty Duch przygotował ich. Że Twoje Słowo jest w nich. Że to nie są ludzie przypadku, ale że to są ludzie powołania. Ludzie świadomi celu. Ludzie świadomi namaszczenia. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty dajesz im dzisiaj ducha mocy, ducha mądrości, ducha trzeźwego myślenia. Panie, że Ty dajesz im ducha, który panuje nad strachem. Chwała Ci, Jezu. Bądź uwielbiony i bądź wywyższony. Niech Twoje święte imię będzie uwielbione. Halleluja. Amen.
Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.kościelnazaciszu.com, pisane bez polskich znaków.